Witam Państwa na kolejnej części naszej konferencji poświęconej Służbie Bezpieczeństwa. Ten blok poświęcony jest kadrom Służby Bezpieczeństwa. Jako pierwszy zabierze głos pan Paweł Sztama z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Przedstawi portret zbiorowy funkcjonariuszy SB odpowiedzialnych za porwanie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Bardzo proszę.
Dzień dobry, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że mnie bez problemu słychać. Dziękuję przede wszystkim organizatorom za zaproszenie i żeby już nie przedłużać, bo chciałbym się zmieścić w tej dyscyplinie czasowej, przejdę do meritum. Szanowni Państwo, śmierć księdza Jerzego Popiełuszki była i nadal pozostaje jednym z najbardziej jaskrawych symboli terroru komunistycznego, jaki istniał w Polsce w latach 80. XX wieku. Kapłan ten, określany już przed jego zabójstwem jako kapelan Solidarności, był człowiekiem, który starał się, kolokwialnie rzecz ujmując, podtrzymywać na duchu zmęczone latami biedy i uciemiężenia społeczeństwo polskie. O tak zwanych mszach za ojczyznę słyszano nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Wobec powyższych Popiełuszko znalazł się w tej grupie księży katolickich, których ówczesna władza starała się inwigilować i zastraszyć. Tak zwanym zabezpieczeniem operacyjnym Popiełuszki zajął się ze względu na swoje kompetencje Departament IV MSW. O tym, jak wielkim wrogiem był dla funkcjonariuszy tego pionu ksiądz Popiełuszko, niech świadczy fakt, że jeszcze kilka lat po jego śmierci Adam Pietruszka, o którym również będę tutaj w tym referacie wspominał, mówił o quasi kazaniach i quasi mszach głoszonych przez kapłana z kościoła świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Ostatecznie Popiełuszko został zamordowany w październiku 1984 roku. Niemniej jednak nie o jego śmierci zamierzam w tym referacie mówić. Na ten temat sporo już napisano i powiedziano. Kwestia ta była poruszana w różnych publikacjach przygotowanych tak przez historyków, jak i dziennikarzy, czy też pasjonatów historii. W związku z czym na przestrzeni lat powstały na ten temat różnego rodzaju hipotezy, tezy, teorie i tak dalej. Myślę, że całej prawdy i tak o ostatnich godzinach księdza Popiełuszki nigdy się nie dowiemy. W moim referacie skupię się natomiast na biografiach czterech funkcjonariuszy MSW: Waldemara Chmielewskiego, Leszka Pękali, Adama Pietruszki oraz Grzegorza Piotrowskiego. To oni zostali oskarżeni bądź o podżeganie do morderstwa księdza Popiełuszki, bądź też o popełnienie tego czynu. W opracowaniu niniejszym zamierzam zgodnie z tytułem mojego wystąpienia nakreślić portret zbiorowy ludzi, którzy zostali uznani za winnych śmierci żoliborskiego kapłana. Pomimo, że nazwiska tych osób przewijają się w zdecydowanej większości opracowań dotyczących księdza Popiełuszki, to oni sami nie doczekali się w zasadzie osobnego opracowania. Oczywiście informacje na ich temat są bardzo rozproszone i wiele już o nich powiedziano. Biorąc jednak pod uwagę to, w jaki sposób zapisali się na kartach polskiej historii, należy przeanalizować ich życiorysy i spróbować odpowiedzieć na pytanie, kim byli ludzie, którzy odpowiadają przynajmniej formalnie za jeden z najbardziej znanych mordów politycznych dokonanych przez SB w latach 80. XX wieku. W mojej ocenie w literaturze przedmiotu ludzie ci przedstawieni są jako bezwzględni, tak zwani w cudzysłowie fachowcy, którzy wykonali nieformalny wyrok śmierci na niepokornym kapłanie. Niewiele jest natomiast tekstów, w których próbowano by porównać ich życiową drogę, pokazać ich pochodzenie, związki rodzinne, wykształcenie, spróbować opisać ich doświadczenie, porażki, sukcesy, czy też spróbować odpowiedzieć na pytanie, co popchnęło ich do służby w Służbie Bezpieczeństwa. Tych aspektów niewyjaśnionych bądź pokazanych pobieżnie jest sporo. Jeszcze ostatnia uwaga na tego wstępu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wybór tych funkcjonariuszy może wywołać polemiki. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy historycy chętnie dołożyliby do tego grona najważniejszych w latach 80. działaczy partyjno-państwowych, takich jak generał Wojciech Jaruzelski czy generał Czesław Kiszczak, a także inne osoby, Władysław Ciastoń, czyli ówczesny szef SB, ówczesny dyrektor Departamentu IV MSW, generał Zenon Płatek, czy też generał Konrad Straszewski, który wówczas pełnił, w momencie śmierci księdza Popiełuszki, pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych. Być może kiedyś uda się odkryć dokumenty, które przeważą o ich winie. Na razie w tej sprawie istnieją tylko poszlaki. Są one dość mocne, ale tak jak mówię, są to tylko poszlaki. Przechodząc już do meritum mojego wystąpienia, Szanowni Państwo, najstarszym, najbardziej doświadczonym funkcjonariuszem w omawianej grupie był Adam Pietruszka. On urodził się jeszcze przed wojną i pochodził także z pokolenia funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, którzy wstąpili do służby już w okresie, gdy pierwszym sekretarzem PZPR był Władysław Gomułka. Pozostali byli zdecydowanie młodzi. Chmielewski, Pękala i Piotrowski urodzili się w latach 50. XX wieku. Z różnego rodzaju dokumentów personalnych, ankiet i życiorysów wynika, że Pękala, Pietruszka i Piotrowski mieli najlepsze z możliwych w Polsce Ludowej pochodzenie, to jest pochodzenie robotnicze bądź chłopskie. Chmielewski natomiast w różnego rodzaju dokumentach w rubryce pochodzenie społeczne wpisywał zawsze inteligencja pracująca. Wszyscy byli oczywiście bezwyznaniowi i niemal wszyscy, jakby to ująć, byli rdzennymi Polakami. Korzenie niemieckie w jakimś minimalnym stopniu posiadał Pękala. Zresztą te korzenie później staną na przeszkodzie w początkowej fazie, gdy będzie składał podanie o przyjęcie do Służby Bezpieczeństwa. Dziś można śmiało stwierdzić, że Chmielewski był jedynym z badanej grupy funkcjonariuszy, który zostałby przez niektórych określony w dzisiejszych czasach, głównie przez dziennikarzy i publicystów, co warto podkreślić, jako tak zwane resortowe dziecko. Jego ojciec rozpoczynał karierę w resorcie bezpieczeństwa w 1953 roku. Pracował najpierw w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu, później w Komendzie Wojewódzkiej MO w tym samym mieście, a następnie przez kilkanaście lat w Departamencie IV MSW. Tam w latach 80. współpracował również ze swoim synem. Matka Chmielewskiego pracowała najpierw w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, a po kilku latach przerwy w Komendzie Głównej MO, oczywiście w Warszawie. Tam była jednak sekretarką i nie brała udziału w żadnych działaniach operacyjnych. Ścisłe związki z PZPR miał także ojciec Leszka Pękali Zygmunt. Mimo że przed wojną nie miał żadnych kontaktów z komunistami, to po 1945 roku został sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej, wówczas gdy piastował stanowisko wicedyrektora do spraw pedagogicznych zasadniczej szkoły zawodowej dla pracujących w Czubcu. Do PZPR należała także matka Grzegorza Piotrowskiego. Kobieta ta wychowywała samotnie swojego syna, gdyż dwa lata po jego urodzeniu rodzice Piotrowskiego wzięli rozwód. Żadnych formalnych związków z PZPR nie mieli natomiast rodzice Adama Pietruszki. Jego ojciec, jako jedyny z omawianej grupy, walczył w szeregach Wojska Polskiego w kampanii polskiej 1939 roku, w trakcie której miał dostać się do niemieckiej niewoli. Matka Pietruszki była natomiast po II wojnie światowej aktywistką Ligi Kobiet w Strzegocinie, gdzie Pietruszkowie mieszkali, a w latach 54-59 radną tamtejszej gminnej Rady Narodowej. Wracając jeszcze do Grzegorza Piotrowskiego, Grzegorz Piotrowski formalnie, a w zasadzie jego ojciec, nazywał się Pietruszka. Natomiast w dokumentach widnieje informacja, że ojciec stwierdził, że to nazwisko brzmi śmiesznie, dlatego zmienił nazwisko na nazwisko Piotrowski. Jak zatem widać, wszyscy interesujący mnie w tym referacie funkcjonariusze pochodzili z bardzo różnych rodzin. Ich rodziców włączyło przede wszystkim pochodzenie robotniczo-chłopskie. Nie byli oni jednak przedwojennymi komunistami, a przynajmniej ja takich dowodów nie znalazłem. Co prawda po 1945 roku część z nich należała do PZPR. Trudno jest jednak dziś orzec, czy byli jakimiś ideowymi aktywistami, czy też może karierowiczami lub społecznikami, którzy chcieli dzięki przynależności partyjnej wesprzeć środowiska, w których funkcjonowali. Ponadto w okresie II wojny światowej żadne z nich nie było związane z szeroko rozumianym podziemiem, to znaczy nie przynależało ani z jednej strony do Armii Krajowej, ani do Gwardii Ludowej. Ludzie ci już po 1945 roku nie mieli także żadnych zatargów z władzą komunistyczną. Sprawa obiektowa o kryptonimie Odwet została zawiązana tylko na Marię Pękalową, czyli matkę Leszka Pękali, ze względu na to, że wyjeżdżała ona do RFN w odwiedziny do swoich dziadków tam mieszkających. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to trzeba tutaj podkreślić, że każdy z funkcjonariuszy, gdy rozpoczynał służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, był zdecydowanie lepiej wykształcony, aniżeli ich poprzednicy, którzy zasilili kadry resortów jeszcze w okresie stalinowskim. Pękala oraz Piotrowski jeszcze przed rozpoczęciem służby w MSW ukończyli publiczne uczelnie wyższe. Pękala był absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Piotrowski natomiast ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Ten ostatni dokształcał się także na drugim telewizyjnym kursie informatyki zorganizowanym przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki w Warszawie. Wykształcenie średnie w momencie wstępowania do organów bezpieczeństwa PRL posiadali Chmielewski i Pietruszka. Pietruszka był z wykształcenia kolejarzem po Poznańskim Technikum Kolejarskim, a następnie już w trakcie pracy w Służbie Bezpieczeństwa ukończył studium administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podobnie ułożyły się losy Chmielewskiego. Człowiek ten ukończył policjalne studium zawodowe w Warszawie, a już w czasie służby w SB został absolwentem Akademii Spraw Wewnętrznych. Co ciekawe, tytuł jego pracy magisterskiej brzmiał kardynał Stefan Wyszyński, wybrane zagadnienia z działalności polityczno-społecznej. Wszyscy funkcjonariusze dokształcali się w szkołach resortowych, takich jak na przykład Wyższa Szkoła Oficerska imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Piotrowski także dokształcał się politycznie na takim tworze, jakim był Wieczorny Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu. W zasadzie żadna z omawianych osób nie wstąpiła do organów bezpieczeństwa PRL od razu po ukończeniu szkoły, czy to średniej, czy to wyższej. Najbliżej był tego Pękala. Człowiek ten bardzo chciał pracować w SB, ale właśnie wówczas na przeszkodzie stanął jego krewny, który był z pochodzenia Niemcem. Ostatecznie we wrześniu 1976 roku, kilka miesięcy po zdobyciu stopnia zawodowego magistra, Pękala rozpoczął służbę w Wydziale Kryminalnym Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Chmielewski po ukończeniu studium policjalnego pracował przez rok w Warszawskim Banku Handlowym. Piotrowski był nauczycielem matematyki w ówczesnym Liceum Ekonomicznym nr 1 w Łodzi, a Pietruszka pracował m.in. w parowozowni szczecińskiego portu centralnego. Prawie wszyscy jako młodzi ludzie działali w różnych politycznych organizacjach młodzieżowych. Jedynym wyjątkiem w tym aspekcie był Grzegorz Piotrowski. Jak wynika z dokumentów, człowiek ten dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku został działaczem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To właśnie odróżniało go od pozostałych, którzy byli aktywistami organizacji takich jak Akademicki Związek Sportowy, Koło Młodzieży Wiejskiej, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Związek Młodzieży Polskiej, a także Związek Młodzieży Socjalistycznej. Oczywiście wszyscy w pewnym momencie swojego życia wstąpili do PZPR, a Pękala i Pietruszka sprawowali nawet funkcję sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych, będąc już pracownikami resortu. Co ciekawe, Pękala i Piotrowski byli również pasjonatami sportu. Pierwszy grał aktywnie w siatkówkę, drugi był miłośnikiem pływania oraz żeglugi. Jeżeli chodzi już o pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i motywacje, jakie im przyświecały, kiedy podejmowali tutaj pracę w tej służbie, można powiedzieć tak, że najwcześniej pracę w organach bezpieczeństwa oczywiście rozpoczął Pietruszka. Miało to miejsce w 1961 roku. Wówczas został zatrudniany w Wydziale III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie, który odpowiadał za zwalczanie wrogiej działalności przeciwko państwu. Miał w ten czas 33 lata i de facto najpóźniej, biorąc pod uwagę wiek, zaczął pracę w aparacie represji. Mówię to oczywiście o tej grupie funkcjonariuszy, o których dzisiaj omawiam. W połowie lat 70. do pracy w organach bezpieczeństwa przyjęto pozostałych. Piotrowski został funkcjonariuszem od razu Wydziału IV Komendy Wojewódzkiej MO w Łodzi, który zabezpieczał operacyjnie, jak to się ładnie nazywało, Kościół katolicki, inne religie oraz związki wyznaniowe. Miał wówczas 24 lata. W ZOMO służbę rozpoczynał 21 wówczas Chmielewski, a Pękala, o czym była już mowa, rozpoczynał pracę w Wydziale Kryminalistyki MO. Każdemu z nich przyświecały inne motywacje związane z rozpoczęciem służby. Chmielewskiego do pracy najprawdopodobniej namówił ojciec, Piotrowskiego teść, który kilka lat pracował w łódzkiej milicji. Pietruszka chciał prawdopodobnie poprawić swój byt materialny, natomiast Pękala zamierzał chronić porządek publiczny. On przynajmniej tak napisał w podaniu, którym składał w 76 roku do Komendy Wojewódzkiej MO. Zanim rozpoczęli oni służbę w Departamencie IV, oczywiście musiało troszeczkę czasu upłynąć i najdłużej trwało to w przypadku Pietruszki, który zdobywał esbeckie szlify najpierw w Wydziale III, a później został przeniesiony do Wydziału IV Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Łodzi. W tych instytucjach rozpracowywał na przykład szczecińskie zakłady celulozowo-papiernicze, a potem rzymskokatolickich księży diecezjalnych. Tam zauważono jego talenty w tej materii i awansowano na coraz wyższe stanowiska. Ostatecznie w 1975 roku został ściągnięty do Warszawy na stanowisko naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW. Najkrócej na awans, bo tylko 4 lata czekał Chmielewski. Tak jak powiedziałem, początkowo służył w ZOMO, a następnie był słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Do Departamentu IV przyszedł w 1980 roku na wyraźną prośbę jego ojca, który w tej sprawie napisał podanie do ówczesnego szefa kadr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wiosną 1981 roku do Departamentu IV trafili także Pękala i Piotrowski. Pierwszy z nich, to znaczy Pękala, jeszcze w 1977 roku przeniósł się na własną prośbę z Wrocławia do Tarnowa. Tam w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej otrzymał etat w Wydziale T, czyli Techniki Operacyjnej, co bardzo mocno współgrało z jego wykształceniem i zainteresowaniami. W Wydziale tym awansował także na stanowisko kierownika sekcji. Niemniej jego kariera zachwiała się wówczas 2 razy. Pierwszy raz został zatrzymany, gdy prowadził auto w stanie nietrzeźwym. Drugi, gdy popadł w konflikt z przełożonym, po tym, gdy w trakcie jednej z akcji została zdekonspirowana grupa funkcjonariuszy. Po tym wydarzeniu został przeniesiony do Departamentu IV MSW. Najbardziej błyskotliwą karierę mimo wszystko robił Grzegorz Piotrowski, pracując jeszcze w Łodzi. Służył on od samego początku w Wydziale IV Komendy Wojewódzkiej MO w latach 75-81. Wówczas był jednym z najlepiej ocenianych funkcjonariuszy tego pionu. Przełożeni chwalili jego zaangażowanie w poszczególne akcje zwalczania łódzkiego kościoła, pracę z osobowymi źródłami informacji, zaangażowanie w tak zwane działania specjalne, które tak napisano w jednym z dokumentów. Jego działalność była oceniana tyle wysoko, że po 4 latach służby otrzymał awans na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału IV. Ponadto jako jedyny z omawianej grupy funkcjonariuszy otrzymał nagrodę szefa SB za wyniki w pracy operacyjnej. Nad jego umiejętnościami, przepraszam za kolokwializm, ale piał zachwytu ówczesny dyrektor Departamentu IV, generał Konrad Straszewski. Straszewski był tak zachwycony działalnością Piotrowskiego, że ściągnął go do Warszawy i przez jakiś okres był jego protektorem. Elementem, który połączył omawianych funkcjonariuszy, była praca właśnie w Departamencie IV. Tak jak powiedziałem, Pietruszka przeszedł do Departamentu IV w 1975 roku. Tam pracował na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału I. W 1979 roku był, a więc po kilku latach, bardzo wysoko ocenianej pracy, w efekcie której zdobyto szereg cennych informacji z kręgu hierarchii kościelnej, awansowano go na stanowisko naczelnika Wydziału I. Funkcję tę pełnił do 1981 roku. Wówczas postanowiono przenieść go na stanowisko wicedyrektora Departamentu IV MSW. Drugi pod względem hierarchii i ważności pełnionej funkcji w Departamencie IV był Piotrowski. W kwietniu 1981 roku został wiceszefem Wydziału I Departamentu IV. W Warszawie początkowo miał zajmować się komputeryzacją departamentu, jednak nie wyraził zgody na przejście do tego wydziału. No i Straszewski zdecydował się skierować go właśnie do Wydziału I. Tam pracował przez blisko rok. W kwietniu 1982 roku został naczelnikiem Wydziału VI Departamentu IV. Była to osławiona grupa D odpowiadająca za tak zwaną dezintegrację i dezinformację. Jednak stamtąd musiał odejść po kilku miesiącach, prawdopodobnie po wpadce z nieudaną akcją w Krakowie na księdza Bardeckiego. Jedyne konsekwencje, jakie spotkały go po tej nieudanej akcji, kiedy się zdekonspirował, nie była żadna nagana i tak dalej, tylko przeniesienie na stanowisko naczelnika Wydziału Departamentu IV. Co istotne, Piotrowski miał również w tym czasie kontakty z oficerami KGB przebywającymi w Polsce, ale czy były to kontakty towarzyskie, czy też jakieś kontakty operacyjne, trudno tę chwilę powiedzieć. Chmielewski rozpoczął służbę w Departamencie IV w lipcu 80 roku. Tam pracował w Wydziale I, w tymże wydziale rozpracowywał, zbierał informacje na prymasów Polski Stefana Wyszyńskiego, a po jego śmierci Józefa Glepa. Jego praca polegała właśnie na badaniu życiorysów tych osób, prowadzeniu obserwacji, i tak dalej. Co ciekawe, o czym już mówiłem na temat Wyszyńskiego, miał tak dużą wiedzę, że był w stanie na jego temat napisać pracę magisterską. W 1982 roku Chmielewski przyszedł do Wydziału VI, ale następnie wrócił do Wydziału I i tam już rozpracowywał księdza Popiełuszkę, między innymi jeździąc za nim po całej Polsce. Najpóźniej...
Panie Pawle, bardzo proszę o konkluzję w jednym zdaniu, tak? Dosłownie, ponieważ czas wystąpienia niestety minął.
Jasne, już kończę. No, nie, z tego względu nie udało mi się tutaj opękali powiedzieć. Konkluzja, szanowni państwa, wnioski. Każdy z wyżej wymienionych funkcjonariuszy, którzy inspirowali albo brali udział w mordzie na księdzu Jerzym, miał podobne pochodzenie, natomiast nic nie wskazywało na to, że trafią oni kiedyś do Departamentu IV. Połączył ich ten Departament IV, ich następnie ostatecznie połączył i śmierć księdza Jerzego już przypieczętowała to, że będą z tym wydarzeniem kojarzeni na zawsze. Bardzo dziękuję za wystąpienie.
Głos zabierze pani doktor habilitowana Łucja Marek z krakowskiego oddziału IPN-u. Przedstawi referat pod tytułem Reakcja resortu na fałszerstwa i niesubordynację funkcjonariuszy SB w latach 80. na wybranych przykładach z terenu województwa katowickiego. Chociaż z Krakowa, ale będzie mówić o Katowicach. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Celem mojego wystąpienia jest zwrócenie uwagi, czy też włączenie się w pewną dyskusję, która w powszechnej przestrzeni się toczy na temat wiarygodności źródeł dokumentów wytworzonych przez SB, a także tego, czy funkcjonariusze nagminnie, przepraszam, chrypka, czy funkcjonariusze nagminnie mogli fałszować dokumentację, czy też dokonywać pewnych nadużyć. Prowadząc badania na temat kościoła na terenie województwa katowickiego, ale też inne wątki poruszając, natrafiłam na kilka przykładów, które ilustrują i pokazują, że w resorcie bardzo dbano o nie tylko o czystość ideologiczną, ale także o to, aby funkcjonariusze przestrzegali zasad, norm, które są w resorcie ustanowione. Dbano także o ten zewnętrzny wizerunek resortu. Wszelkie nadużycia, niesubordynacje, jeżeli one dochodziły do wiadomości przełożonych, były karane. Na ogół było to, tą karą stosowaną było wydalenie ze służby. Chciałbym państwu przedstawić to, na podparcie tej tezy trzy przykłady właśnie z terenu województwa katowickiego. Wszystkie te przykłady pochodzą właśnie z lat 80. Dotyczą nadużyć związanych z fałszowaniem pokwitowań za wypłaty za najem lokalów kontaktowych. Kolejny przykład będzie dotyczył nadużyć związanych z poświadczeniem nieprawdy w celu uzyskania paszportów. I kolejny przykład to zagarnięcia mienia w trakcie przeglądu korespondencji, tak zwanej perlustracji korespondencji. Wszystkie te trzy przypadki zakończyły się właśnie wydaleniem ze służby, aczkolwiek przynajmniej jeden z nich, jak państwo zaraz będą mogli się przekonać, kara zastosowana wobec funkcjonariusza pokazuje właśnie, że bardzo tak radykalnie postępowano w takich przypadkach, chociaż tutaj można było na przykład zastosować karę nagany. Pierwszy ze wspomnianych przypadków dotyczy funkcjonariusza, który pracował w Wydziale drugim Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach. Pracę w ogóle w resorcie rozpoczął w latach 70. W 74 roku został zatrudniony w Komendzie Miejskiej. Zajmował się przestępczością gospodarczą, ale ponieważ w swoim życiorysie miał epizod pobytu we Włoszech wraz z ojcem, który pracował jako pracownik centrali handlu zagranicznego, właśnie we Włoszech. Tam uczęszczał przez 6 lat do szkół włoskich, znał świetnie język włoski. I ta znajomość języka włoskiego sprawiła, że już pracując jako milicjant wykorzystywany był kilkakrotnie przez Wydział II właśnie Komendy Wojewódzkiej SB do przeprowadzenia różnego rodzaju spraw operacyjnych. To też sprawiło, że otworzyły się przed nim drzwi do podjęcia pracy w Wydziale II. Również ze względu na znajomość języka i tą swoją taką operatywność bardzo szybko został skierowany do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Legionowie. Po ukończeniu tej szkoły to jego kariera też nabiera takiego rozpędu. Na swoim kontakcie miał 8 źródeł informacji, kilka spraw operacyjnych. I ta kariera bardzo się tak rozwijała pozytywnie dla niego. Ale w 1982 roku, pod koniec 1982 roku, nadmienię, że wszystkie jego opinie na jego temat, o jego pracy, które formułowali przełożeni, były bardzo pozytywne. Jedyny taki minus, mankament jakby w jego charakterystyce można znaleźć właśnie w tym okresie pobytu w szkole w Legionowie, gdzie zwracano uwagę, że nie zawsze podporządkowuje się normom i zasadom, które są wytyczane, ale został już, powiedzmy tak kolokwialnie, sprowadzony na dobrą stronę i po napomnieniach też przestrzega wskazań, które są formułowane. Wracając, przenosząc się do tych lat 80., pod koniec 82 roku jedna z osób, która użyczała SB lokalu swojego, jako lokalu kontaktowego, a utrzymywała tutaj relacje właśnie z tym funkcjonariuszem, monitorowała najpierw u tego funkcjonariusza w związku z brakiem skuteczności w Komendzie Wojewódzkiej, w pionie SB, w sprawie uregulowania należności za wynajem, za udzielanie, użyczanie tego lokalu. To doprowadziło do przeglądu wszystkich innych spraw, którymi zajmował się ten funkcjonariusz, i okazało się, że dostrzeżono pewne nieprawidłowości. W teczkach dokumentujących wykorzystywanie przez SB właśnie tych lokali brakowało pokwitowań, a 2 czy 3 pokwitowania wzbudziły podejrzenie, że nie są one faktycznie podpisane przez osobę, która ten lokal użyczała. Przeprowadzono bardzo wnikliwe dochodzenie, postępowanie dyscyplinarne, ale które właśnie miało na celu wyjaśnić tę sprawę, i w toku tego postępowania dyscyplinarnego okazało się, że jest to kilka przypadków nieprawidłowości właśnie. Funkcjonariusz początkowo zaprzeczał, później przyznał, tłumacząc się bardzo tak zawile i karkołomnie, że pieniądze wypłacił, ale ponieważ nie mógł uzyskać pokwitowania, czas zgonił, trzeba było rozliczyć, więc tutaj sam dokonał tego niejako rozliczenia, ale te pieniądze rzeczywiście przekazał. Jednak konfrontacja, na którą również SB się tutaj pokusiło, bardzo takie dyplomatyczne, ale jednak podpytywanie właścicieli tych lokali, a w jednym przypadku nawet bezpośrednia konfrontacja pomiędzy funkcjonariuszem a osobą użyczającą lokalu, potwierdziła, że jednak były to z jego strony nadużycia. W związku z tym właśnie został wydalony ze służby ze skutkiem natychmiastowym w 1983 roku. Postępowanie było prowadzone bardzo wnikliwie, do tego stopnia, że nawet kilkakrotnie przedłużano, aby właśnie cała procedura była bardzo pieczołowicie przeprowadzona. Dokonano także ekspertyz grafologicznych i wiele, wiele innych czynności. Myślę, że mimo tych tłumaczeń bardzo różnych i karkołomnych podejmowanych przez funkcjonariusza, wina była po jego stronie, bo nawet nie odwoływał się do przełożonych, czy też do ministra spraw wewnętrznych o to, aby jednak pozostać w służbie, czy też żeby ta kara nie była od razu tą ostateczną wydaleniem. Kolejny przykład to funkcjonariusz pracujący w Wydziale W. Pracę w resorcie rozpoczął w 1971 roku. Początkowo również zajmując się innymi gałęziami. Natomiast w 1974 roku także trafił do pionu wojewódzkiego i tam jego kariera także nabierała pewnego rozpędu, był bardzo ceniony. Pełnił także funkcję, zastępował kierownika sekcji W w grupy operacyjnej, ponieważ w tym okresie właśnie Wydział W w terenie działał poprzez grupy operacyjne i sekcje. Bardzo często właśnie wykonywał nawet obowiązki takie zastępując pracę kierownika. W 1986 roku w trakcie rutynowej pracy przeglądu korespondencji przełożeni owego funkcjonariusza przeprowadzili też taką rutynową kontrolę prawidłowości działań swoich podwładnych. Otóż do dokumentów, kopert, które były w sortowni, podłożono także dwie przesyłki, do których wyłożono pieniądze. Do jednej z kopert 2000, dwa tak zwane koperniki, do drugiej $5. W momencie, kiedy funkcjonariusze dokonywali przeglądu tej korespondencji, przełożeni weszli na teren tego pomieszczenia i zażądali właśnie tych konkretnych dwóch kopert. Po otwarciu jednej z nich okazało się, że nie było w nich nominałów 2000. Zaczęto przeszukiwać pomieszczenia, dokonano też rewizji funkcjonariuszy. Pieniędzy nie znaleziono. Dopiero w ostatnim takim momencie postanowiono sprawdzić kosz na śmieci i w tym koszu na śmieci znaleziono te 2000. Znowu wnikliwe śledztwo, dochodzenie, wyjaśnianie doprowadziło do konkluzji, że te pieniądze tam ukrył funkcjonariusz. Przeglądu korespondencji dokonywały dwie osoby, jedna z nich tylko miała właśnie ten funkcjonariusz kontakt z tą konkretną kopertą. Takim też przesądzającym dowodem było dodatkowe 200 zł, które obok tych 2000 się znalazły. I o ile na początku właśnie funkcjonariusz bardzo zaprzeczał temu udziałowi w przejęciu tego, czy zawłaszczeniu tego mienia, to później właśnie przyjął taką linię obrony, że pieniądze wypadły z koperty w momencie, kiedy usłyszał dzwonek i wejście przełożonych, podniósł z ziemi te pieniądze i z nimi otwierał drzwi. W momencie, kiedy zobaczył funkcjonariuszy, schował do kieszeni, a potem przerażony całą sytuacją z kieszeni wrzucił do kosza właśnie łącznie z tymi 200 swoimi złotymi. Znowu bardzo wnikliwe dochodzenie, także sprawdzanie różnych tropów, rozmów i tak dalej doprowadziły do jednoznacznego wskazania tej osoby jako winnej. Tutaj funkcjonariusz odwoływał się do przełożonych, a także do ministerstwa. Początkowo nie, początkowo przyjął jak gdyby tą surowość kary, później odwoływał się do ministerstwa, to by pozostać jednak w słusznej resortowej. Tłumaczył się też trudną sytuacją rodzinną, tym takiego rodzaju roztargnieniem, bo rzeczywiście w tym czasie, kiedy to zdarzenie miało miejsce, jego żona trafiła do szpitala. No niestety, czy stety nie przyjęto ani tej linii obrony, ani nie dano mu szansy na rehabilitację. Został również ze służby wydalony ze skutkiem natychmiastowym. Tutaj podałam przykłady dwóch takich szeregowych pracowników. Ostatni, z którym Państwem chciałabym się podzielić, to przykład naczelnika Wydziału W. Osoby, która w resorcie pracowała od 1954 roku, od 1969 w Wydziale, przepraszam, naczelnika Wydziału II. Od 1969 roku w Wydziale II. Przechodziła wszystkie szczeble kariery i w 1977 została naczelnikiem tegoż wydziału. Także bardzo wysoko oceniana, chwalona za kompetencje, za postawienie na wysoki poziom tego wydziału, za jak gdyby skierowanie pracy poszczególnych sekcji na pokonywanie tutaj, czy też walkę ze służbami specjalnymi państw NATO. Jednak w 1982 roku stwierdzono, że ten ów funkcjonariusz poświadczył nieprawdę w dokumentach. Otóż podpisał, czy też swoim podpisem uwiarygodnił prośbę, wstawiennictwo w Wydziale Paszportów o przyznanie paszportów jednej rodzinie i jednemu obywatelowi, który starał się o wyjazd stały do Niemiec Zachodnich. Podpisując to, czy też interweniując, poświadczał, że ma to względy operacyjne dla Wydziału II, co było nieprawdą. Tutaj to była prywatna inicjatywa jednego z funkcjonariuszy, który po prostu dla własnych celów i prywatnych, załatwiania prywatnych tutaj korzyści, starał się o wydanie zezwolenia dla tych osób na wyjazd za granicę właśnie i na pobyt stały. Sytuacja, wyjazd tych osób miał miejsce już po wprowadzeniu stanu wojennego i zostały one na stałe za granicą. I to też sprawiło, że konsekwencje tego poświadczenia nieprawdy w takim aspekcie zakończył się dla tego funkcjonariusza zakończeniem pracy w resorcie. Zaznaczając przy tym, że o ile w dwóch poprzednich przypadkach było to wydalenie dyscyplinarne, w przypadku tego funkcjonariusza wzięto pod uwagę jego długoletnią służbę, dorobek, wkład, także nienaganny dotychczas przebieg tej służby i pozwolono, aby z resortem rozstał się na własne niejako życzenie, pisząc po prostu podanie o zwolnienie. Prowadząc badania natrafiłam na jeszcze kilka czy wiele innych przypadków potwierdzających to czy wskazujących na to, że wewnętrzne mechanizmy były wdrażane po to, aby wychwycić i wyeliminować tego typu nadużycia i inne nadużycia związane z, czy to z nieprzestrzeganiem resortowych wytycznych, z nadużyciami w zakresie tworzenia dokumentacji, poświadczania nieprawdy, czerpania korzyści majątkowych. Ale Służba Bezpieczeństwa na te przypadki reagowała. Czy reagowała na wszystkie, na większość? Jaka była skala tych przewinień? To pytania, które stawiam i które są pytaniami badawczymi, bo ten aspekt właśnie działalności Służby Bezpieczeństwa dotychczas nie został szerzej rozpoznany. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani doktor za wzorowe przestrzeganie czasu, wzorową dyscyplinę. Dzięki temu możemy zacząć kolejny referat. Głos teraz zabierze pan Janusz Oszytko z delegatury IPN w Opolu. Przedstawi teraz postać konkretnego funkcjonariusza, jednego, czyli Radosława Bobrowskiego, zadając równocześnie pytanie, czy był to Konrad Wallenrod opolskiej bezpieki. Bardzo proszę. Jeszcze nie mamy łączności, tak? Chwilowo. Proszę włączyć mikrofon. Panie Januszu?
Tak, jest.
O, już, bardzo proszę. Ma pan głos. Witam.
Dzień dobry, witam. Tutaj historia Radosława Bobrowskiego, urodzonego... Halo? Tak? Czy mnie słychać?
Słyszymy.
Historia Radosława Bobrowskiego, urodzonego w 1947 roku i tragicznie zmarłego w 1985 roku, została tak roboczo w tym odczycie nazwana, że jest to historia Konrada Wallenroda o polskiej bezpieki. Znak zapytania jest tutaj nie bez znaczenia, dlatego że pomimo krążącej wśród opozycji informacji, że był to funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, po dokładnym sprawdzeniu Po dokładnym sprawdzeniu możemy jedynie stwierdzić, że był on funkcjonariuszem jednak Milicji Obywatelskiej, ale w wydziale bardzo istotnym, wydziale ogólnym Komendy Wojewódzkiej w Opolu. Historia Służby Bezpieczeństwa w latach 1975-1990 jako organu bezpieczeństwa dla niepoznaki zakonspirowanego w strukturach MO. W przypadku struktur wojewódzkich, tutaj województwa opolskiego, rozgrywała się na niewielkim obszarze Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu i rozgrywała się właściwie wśród wydziałów zarówno milicyjnych, jak i esbeckich, a również wydziałów pomocniczych. Tak naprawdę dla ludności na zewnątrz jest to bardzo trudne, byłoby to bardzo trudne do stwierdzenia, że dany funkcjonariusz jest konkretnym funkcjonariuszem konkretnego wydziału. No, historia Opolskiej Komendy Wojewódzkiej stanowiła dla losów tytułowego Konrada Wallenroda dosyć ponure tło, ponieważ w tym samym czasie, kiedy rozpoczynał swoją karierę na początku lat 70., późniejszy kapitan Radosław Bobrowski, pułkownik Julian Urantówka, pochodzący z Kielecczyzny, został komendantem wojewódzkim Milicji Obywatelskiej w Opolu. Należy zaznaczyć, że został przeniesiony ze Szczecina, gdzie wydał rozkaz w porozumieniu z wiceministrem MSW Pietrzakiem, Tadeuszem Pietrzakiem, w celu po prostu strzelania do protestujących, którzy próbowali zdobyć tamtejszą komendę milicji. No, pochodził z Kielecczyzny. Początek swojej kariery rozpoczął w okresie utrwalania władzy ludowej, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Radosław Bobrowski w ogóle się urodził. Następnie pojawił się w Krakowie w charakterze zastępcy komendanta wojewódzkiego w Milicji Obywatelskiej. Pod koniec lat 60. przeniesiono go do Szczecina, gdzie już uzyskał pełnoprawne stanowisko komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Szczecinie, a po wydarzeniach z grudnia 1970 roku aż do 90. roku tenże właśnie Julian Urantówka, zwany też Krwawym Julianem, po prostu pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego MO. I trzeba powiedzieć, że miał też ze sobą taki epizod nie tylko, powiedzmy, oficera politycznego w Milicji Obywatelskiej, ale również pracował w organach bezpieczeństwa, więc była to wyjątkowa postać. Przez opozycjonistów w latach 80. na Polszczyźnie bardzo dobrze znana i, można powiedzieć, niezbyt lubiana. Później, jeżeli chodzi, jego podwładnym był bohater naszego opracowania, urodzony w Chorzowie w 1947 roku. Był to człowiek, jak się okazuje, z zastępnych ustaleń bardzo zdolny, absolwent prawa. Rozpoczął swoją karierę w komendzie po ukończeniu tego prawa w 1971 roku. Po 5 latach już był kierownikiem. Na początku był w strukturach dochodzeniowo-śledczym Milicji Obywatelskiej, następnie pracował w sekcji skargi wniosków, Wydziału Ogólnego. No, trzeba powiedzieć, że taki wydział był, może nie był wydziałem esbeckim, ale był bardzo istotnym oprócz Wydziału Kadr, Wydziału Inspekcji, Wydziału Bezpieczeństwa. Stanowił, tak można powiedzieć, twarde jądro tej Komendy Wojewódzkiej w Opolu, biorąc pod uwagę, że jego szefem był właśnie funkcjonariusz o takiej historii, o której już wcześniej wspominałem, pułkownik Julian Urantówka. Niestety, pomimo informacji, które się pojawiły, to są informacje ustne od kilku opozycjonistów, między innymi Jacka Bezega oraz doktora Zbigniewa Bereszyńskiego, autora monografii dotyczącej Solidarności Śląska Opolskiego. Nawet jego nazwisko to przez wiele lat było nieznane. Funkcjonowały dwie wersje jego nazwiska, Bobrownicki lub Bobrowski. Wiadomo było w środowisku działaczy Solidarności, że taki człowiek, który zajmował się ich skargami i wnioskami między innymi, no po prostu zastrzelił się z broni służbowej we wrześniu 1985 roku. Jego przyporządkowanie służbowe również nie było do końca jasne dla działaczy opozycji i rozpowszechniła się informacja, która funkcjonuje do dzisiaj, że był on funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, co tutaj akurat nie znajduje pokrycia w faktach. Zachowała się jedynie kartoteka. To jest taka kartoteka ewidencyjna, która jest odpisem. Prawdopodobnie może być opisem nawet postmortem, dlatego że, a z pewnością powstała po 1983 roku, ponieważ jest tam, znajduje się na niej pieczęć Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu, czyli jest to, jest to wytworzona kartoteka po reformach, kartoteka ewidencyjna funkcjonariusza. Zgodnie z tymi zapisami, które mamy w tej kartotece, Bobrowski urodził się 19 października 1947 roku w Chorzowie, czyli generalnie rzecz biorąc, też pod analogiem jak poprzednik, poprzedniczka, pani profesor Łucja mówiła, będąc w Krakowie, mówiła o osobie pochodzącej, osobach pochodzących z Katowic, no ja tutaj właśnie skupiłem się na mieszkańcu Śląska, który losy swoje związał z Opolem po studiach. Otrzymał on nową oczywiście odpowiedzialną funkcję. W przyszłości ta funkcja kierownika sekcji skargi wniosków, którą otrzymał w 1976 roku, mając niespełna 30 lat, okazała się tragicznym ukoronowaniem jego kariery właściwie, dlatego że biorąc pod uwagę dokumentację, która znajduje się w spisie akt IPNWR 1535 od powiedzmy 1585 do od 2180 do 2910, to znajdują się tam analityczne informacje, które wykorzystał również dr Konrad Rokicki w swoim artykule dotyczący skargi i wniosku z 2013 roku. I tutaj możemy z tych akt oraz z opracowania doktora Rokickiego dowiedzieć się o dwóch trendach. Dwa trendy to były takie. Pierwszy trend, który występował w okresie funkcjonowania Radosława Bobrowskiego na tym stanowisku, które zajmował, to był trend skarg dotyczących spraw paszportowych, związany z, po prostu ze specyfiką tutejszego regionu, a mianowicie kilkuset tysięczną mniejszością niemiecką, która po prostu starała się o paszport w celu wyjazdu na stałe bądź wyjazdu na jakiś tam określony czas. Na ogół te wyjazdy turystyczne kończyły się tak zwanym niepowrotem, więc generalnie rzecz biorąc była to bardzo, bardzo trudna kwestia i w związku z tym Wydział Paszportowy tutaj w Opolu bardzo negatywnie podchodził do wyrażania zgody, co to stwarzało problemy w przypadku na przykład 1984 roku na 4000 około skarg i wniosków złożonych w WUS w Opolu. 3000 z niewielkim tak zwanym haczykiem, mówiąc kolokwialnie, dotyczyło właśnie skarg paszportowych na niewydanie paszportu. Reszta to były sprawy, można powiedzieć, w jakiejś części były to sprawy dotyczące jakichś nadużyć, z którymi spotkała się ludność, prawda? Były to nadużycia na ogół milicji, bądź czasami w niektórych przypadkach Służby Bezpieczeństwa. I teraz cóż jeszcze można powiedzieć? No, generowało to wielkie napięcia, ale też dziwne to jest, że taki funkcjonariusz, który wieloletnim funkcjonariuszem był już w tym momencie, w 1985 roku, kilkanaście lat służby, już nie był funkcjonariuszem służby przygotowawczej, we wrześniu 1985 roku nagle po prostu przy czyszczeniu broni po prostu oddaje strzał do siebie, po prostu, który można interpretować jako strzał samobójczy albo, albo po prostu przypadkowe postrzelenie. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, jak było, ponieważ jego teczka osobowa jest teczką milicyjną i obecnie trwają starania o uzyskanie wglądów w tą teczkę. Być może coś się wyjaśni, chociaż na to na tak za bardzo nie liczę, mówiąc szczerze, ponieważ widzę, że w ogóle inne konieczne w takim przypadku akta nie zachowały się, ani prokuratorskie, ani wyjaśniające na komendzie, więc po prostu tylko akta osobowe, więc myślę, że one chyba już są pozbawione istotnych informacji. Przypuszczanie w okresie transformacji ustrojowej, być może około 89 do 90 roku. I proszę Państwa, materiały statystyczne własne Komendy Wojewódzkiej w Opolu zachowały się tylko w jednym egzemplarzu. Jest to jedna teczka dotycząca tylko 73 roku. Reszta tych teczek dotyczących właśnie skargi wniosków, zarówno na Milicję Obywatelską, jak i na SB, po prostu nie istnieje, nie figuruje w zasobie IPN we Wrocławiu w tym przypadku. I po prostu jest to również zastanawiające, czy jaki charakter miało to postrzelenie tutaj. Oczywiście nie ma żadnych, to są tylko pewnego rodzaju przypuszczenia, więc nie ma tu żadnej pewności, że jakieś osoby trzecie brały udział, tutaj w jego śmierci. Natomiast dalsze badania trwają. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Rodzina kapitana Bobrowskiego, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Miał bardzo, bardzo wymagającego naczelnika w tym wydziale ogólnym, to podpułkownik doktor Leonard Napora, który w 1985 roku, w roku tragicznej śmierci, wydał publikację Rodzina funkcjonariusza MO, studium społeczno-zawodowe na przykładzie regionu Śląska-Opolskiego. Anonimowy taki informator z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, który nie zdecydował się ujawnić mi swojego nazwiska, ale z którym kiedyś przypadkowo się spotkałem, stwierdził, że mógł on mieć problemy jakieś osobiste. Oczywiście trzeba tą wypowiedź traktować z dużą dozą nieufności, dlatego że jest to prawdopodobnie, można powiedzieć, stanowisko resortowe. Rodzina kapitana Bobrowskiego po 90 roku skuła z nagrobka stopień służbowy Milicji Obywatelskiej i dodała dodatkowe trzy słowa, które w tej historii dają nadzieję na przyszłość, a mianowicie jest tam wykuty napis: Jezu, ufam Tobie. Czy możemy zatem nazwać Radosława Bobrowskiego Konradem Wallenrodem Opolskiej SB? Konradem Wallenrodem na pewno tak, ponieważ istnieją przesłanki w pamięci opozycjonistów, że dokonywała się w nim przemiana światopoglądowa. Jak dowodzi wstępna analiza dostępnych w IPN materiałów, nie był on nigdy funkcjonariuszem organu bezpieczeństwa. I tutaj ten znak zapytania już możemy zlikwidować w zasadzie. To znaczy, w sensie stwierdzamy, że był funkcjonariuszem milicji. Moim zdaniem był on postacią szlachetną, zdolną, pracowitą, postacią zawieszoną między dwoma światami, światem materii i światem ducha. Na koniec powiem, że był on, związany w jakiś sposób ze swoim równolatkiem, udzielał mu prawdopodobnie jakichś informacji dotyczących tego, co się działo w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, już świętej pamięci opozycjonistą z Solidarności Narodowego Balku Polskiego w Opolu z Jackiem Bezegiem. Oprócz tego jakieś informacje też na jego temat ustalił pan doktor Bereszyński. I konkludując, Radosław Bobrowski zakończył swoje życie w dniu 9 września 1985 roku, a zwolniono go ze służby w MO rozkazem datowanym na 10 września, co jest dosyć kuriozalne. Może być to nieoczekiwana puenta, niczym przykład o pomyłce w nazwisku rekruta zawartym w biurokracji Józefa Olszewskiego wydanej we Lwowie w 1903 roku. Dziękuję bardzo za Państwa uwagę.
Mamy nawet troszeczkę więcej czasu na ostatnie wystąpienie. Mam nadzieję, że pan doktor Paweł Glugla-Starnowa będzie już mógł wystąpić. Czy tak jest? Ponieważ pan Janusz Oszytko skończył troszeczkę wcześniej. To jest w ogóle bardzo cenne na każdej konferencji, ale jest kwestia tutaj następnego prelegenta. Bardzo prosimy, panie Pawle, o włączenie mikrofonu, bo już pana widzimy, ale jeszcze nie słyszymy. O, mamy już łączność. Pan dr Paweł Glugla, niezależny badacz z Tarnowa, przedstawi też postać jednego konkretnego funkcjonariusza. Tytuł referatu: Sukces czy porażka wymiaru sprawiedliwości III Rzeczpospolitej, case study funkcjonariusza SB Aleksandra Ziomka. Bardzo proszę.
Czy słyszycie państwo mnie?
Tak, słyszymy. Proszę bardzo.
Słyszalny.
Może pan
witam,
mówić.
Witam serdecznie pana doktora Wojciecha i wszystkich państwa. Chcę powiedzieć o funkcjonariuszu Ziomku Aleksandrze, który pracował w Służbie Bezpieczeństwa w Tarnowie. Urodził się 19 października 1945 roku w Polanicy Zdroju i tam uzyskał wykształcenie podstawowe i średnie. Natomiast karierę w rodzinie robotniczej urodził się, co jest istotne dla kandydatów do MO, a głównie do SB było. Chcę powiedzieć, że po uzyskaniu wykształcenia średniego i matury był pracownikiem jako księgowy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sędziszowie Małopolskim na Rzeszowszczyźnie. W międzyczasie, w latach 65-66, odbył służbę w Wojsku Polskim, ukończył w stopniu kaprala 23 lipca 71 roku. Następnie został z powrotem przyjęty do pracy jako księgowy w GS w Sędziszowie, a po niedługim okresie czasu brak jest informacji, co go skłoniło do tego, aby złożyć podanie do wstąpienia do Milicji Obywatelskiej. Oczywiście po dwumiesięcznym sprawdzaniu go został przyjęty do Milicji Obywatelskiej i tam w milicji pracował w Robczycach, w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej na stanowisku referenta operacyjno-dochodzeniowego do spraw walki z przestępczością gospodarczą. Następnie tu trzeba zwrócić uwagę, że ta komenda podlegała pod Rzeszów, gdzie pierwszym zastępcą komendanta był niejaki podpułkownik Edward Kubrak, który później po reorganizacji administracyjnej Polski, gdzie powstało 49 województw, został pierwszym zastępcą komendanta Milicji Obywatelskiej w Tarnowie, a następnie komendantem głównym Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Tarnowie. Ziomek w 1974 roku został skierowany na krótko do pracy w Komendzie Wojewódzkiej w Tarnobrzegu, a następnie przeszedł do pracy już na stałe w Tarnowie i w tymże roku właśnie ożenił się. Zaczął powoli awansować. Najpierw został kapralem milicji obywatelskiej, ponieważ mu stopień wojskowy zaliczono. Następnie został skierowany do szkoły, ponieważ miał średnie wykształcenie. I w szkole zrobił, szkołę podoficerską skończył w Świdrze, po czym wrócił do pracy również w już nie milicji obywatelskiej, ale w Służbie Bezpieczeństwa. I od 1976 do 1990 roku pracował w Komendzie Wojewódzkiej, a następnie w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Tarnowie, Wydziale VI, następnie Wydziale Śledczym SB, gdzie robił karierę. Miał bardzo dobre zawsze opinie i gdyby tak tylko i wyłącznie czytać literalnie jego akta osobowe jako milicjanta, później SB-ka, to nic byśmy ciekawego tam nie znaleźli, ponieważ jedyną rzeczą, na którą trzeba byłoby zwrócić uwagę, to była nagana, którą dostał w 1976 roku za jazdę w stanie nietrzeźwym, spowodowanie kolizji dwóch innych samochodów. Ale oczywiście zbieg i ta nagana na jego wniosek została za 6 miesięcy mu anulowana. Był odznaczany, był gratyfikowany, nagradzany, a więc no, piął się pomału w karierze. Mało tego, rozpoczął zaoczne studia administracyjne, trzechletnie, które ukończył, a później dwuletnie uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji. Brak jednak w jego dokumentacji, ponieważ część jego dokumentacji jest utajniona, brak w dostępnej jego dokumentacji jakiejkolwiek informacji na temat tego, że ukończył te studia prawnicze, ale podawał się za prawnika. Bardzo był służbowy, ale i koleżeński. Bardzo dobrą miał wśród kolegów i przełożonych opinię. Jego bezpośrednim przełożonym w Wydziale Śledczym był podpułkownik Józef Bryk jako naczelnik i swego czasu był nawet w 1986 roku przewidziany do tego, że zostanie jego zastępcą. Na listę kadry rezerwowej oficerów go wpisano. Bardzo negatywnie wpisał się, szczególnie u opozycji solidarnościowej, gdzie zaczął prześladować wszystkich możliwie działaczy w terenie tarnowskim. Między innymi takim jednym z takich działaczy był Alojzy Warcho, urodzony w 1931 roku, który zamieszkały był i jest w Koszycach Małych, tuż obok Tarnowa. Okazuje się, że w ciągu 1983 roku Warchoł, który pracował najpierw na zakładach mechanicznych w Tarnowie, a następnie w filii huty imieniem Lenina w Bochni, działał bardzo prężnie w strukturach Solidarności i w latach 83-84 odbyło się u niego w domu na uboczu w Koszycach Małych cztery spotkania, trzy w 83 roku, jedno w 84 roku. I to ostatnie spotkanie solidarnościowych działaczy, dość prominentnych z terenu, było pechowe, ponieważ wkroczył późno wieczór do jego domu z innymi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa Ziomek i w sposób bezpardonowy rozpoczął działania. Mianowicie wszystkich fotografowano, a następnie wywożono na Komendę Wojewódzką do Tarnowa na przesłuchania, a samego Warchoła już specjalnie eskortował Ziomek i dwóch innych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Efekt był taki, że wszyscy zostali otrzymali od prokuratora sankcję i niestety, ale no, te prokuratorskie sankcje 3-miesięczne zostały przedłużone o kolejne 3 miesiące, czyli praktycznie na pół roku. Zrobiono sprawę karną z tego śledztwa o drukowanie, kolportowanie nielegalnych materiałów mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchę oraz udział w związku, którego istnienie i cel miał pozostawać tajemnicą wobec organów państwowych. Sprawa została rozpoczęta 26 sierpnia 1983 roku, natomiast zakończona definitywnie 25 sierpnia 1984 roku, czyli za równy rok. Prowadzona była w trybie doraźnym i trzeba powiedzieć tutaj, że niebagatelną rolę w całej sprawie odgrywał właśnie funkcjonariusz SB Aleksander Ziomek. Ponieważ wspomnień, które są dostępne w archiwaliach IPN-u, Warchoła i jego kolegów z Solidarności, ewidentnie wynika, że Ziomek bardzo negatywnie wpisał się szczególnie w pamięć Aleksandra Warchoła i jego rodziny. Mianowicie, co prawda, to już był czas, gdzie Służba Bezpieczeństwa, tak jak wcześniej UB, nie stosowało aż tak drastycznych metod w śledztwie, jak bicie, torturowanie i tak dalej, fizycznych, ale bardzo negatywnie i drobiazgowo przesłuchiwali aresztowanych, natomiast szczególnie dręczył Ziomek Warchoła. Jak dręczył, to opisy są samego poszkodowanego, czyli Alojzego Warchoła, który mu wmawiał na przykład, że ma chorą głowę i urojenia i chciał z niego zrobić chorego psychicznie. Straszył go, że wywiezie go na Syberię i tam skończy życie, że wywiezie w ogóle go z kraju. W pewnym momencie Ziomek oferował Warchołowi, że my ci pomożemy, żebyś opuścił kraj na stałe, oczywiście już nie wracał. Następnie groził mu, że domu postawi na kominie. Również groził jego synowi, gdzie doszło do szamotaniny Ziomka i innych funkcjonariuszy podczas aresztowania tychże działaczy w domu u Warchołów. No i oczywiście już ostatnim, że tak powiem, podejściem Ziomka wobec Warchoła było straszenie go, że no, rzucą go do wody, podobnie jak księdza Popiełuszkę, i nikt go nie znajdzie. I pytał co chwilę Warchoła, kto ci dzieci wychowa, a żonę masz przecież taką młodą. Oczywiście również zastraszał żonę Warchoła, Helenę, gdy jej mąż był w areszcie, a udawała się do Ziomka, ponieważ Ziomek wydawał tak zwane talony, czyli takie zgody bloczkowe na podawanie paczek żywnościowo-higienicznych. Kilka tych paczek udało się dać mężowi pani Heleny Warchoł. Jeden, jedyny raz prokurator zgodził się na to, że synowie, 3 synów Warchoła i żona mogli się spotkać na krótko w areszcie śledczym w Tarnowie, oczywiście pod nadzorem SBK. Żonie również wmawiał, że no mąż dostał pomieszania zmysłów i tak dalej. Mało tego, podczas przebywania Warchoła w areszcie śledczym często od niego wydobywali, ale niestety nie udało się im nic wydobyć, tak zwani agenci celni. Jeden na przykład otrzymał przepustkę z tych agentów 24-godzinną i po powrocie stwierdził, że właśnie był w Koszycach i widział, że taki jeden dom spłonął i zostały tylko krokwie. Więc to bardzo też zmartwiło Warchoła. Oczywiście to były działania, wszystko z premedytacją Służby Bezpieczeństwa pod egidą Aleksandra Ziomka, żeby złamać Warchoła. Mało tego, jeszcze chciał żeby Warchoł podpisał dokumenty na współpracę, co oczywiście odmówił kategorycznie i to już nie podobało się bardzo Zienkowi. Tu jeszcze chcę wspomnieć, że podczas pobytu w areszcie Warchoła za niego poręczenie społeczne napisał Zakład Pracy i wielu pracowników, kolegów, łącznie z dyrekcją, podpisało się pod tym poręczeniem społecznym, ale prokurator niestety nie uwzględnił tego. Po wyjściu z aresztu był Warchoł dalej inwigilowany, dalej zastraszany przez Ziomka i jego współpracowników. Zresztą Ziomek wcześniej się podawał za komendanta Służby Bezpieczeństwa, co oczywiście nie było prawdą. I oczywiście był nachodzony i przesłuchiwany przez esbeków i w miejscu pracy w Bochni. Był inwigilowany dzień i noc wokół domu, gdziekolwiek się udawał również. Tam i jego rodzina, tam byli inwigilowani, nękany, był rozpracowywany, no i non stop, tak jak mówię, inwigilowany. Ziomek powtarzał jeszcze w czasie śledztwa ironicznie do Warchoła, że wiosna wasza, ale zima nasza. Jak sam Warchoł w swoich wspomnieniach podał, w ten czas w porucznika, w domyśle Ziomka, wchodziło szaleństwo, nerwy, zniecierpliwienie i wymyślał mi od rozmaitych, wydaje mi się, że ja jestem starszy, a odnosił się tak jak do dziecka. 14 lat Warchoł jest starszy od Ziomka. Inny esbek również tam zastraszał go, ale najbardziej wpisywał się negatywnie w te wszystkie działania Ziomek, który był szefem grupy. Miał do współpracy Jerzego Łyczkę i Mariana Ziembińskiego z WSW w Tarnowie. Ziembiński zresztą był wypożyczony do Wydziału Śledczego SB, z Wydziału Śledczego Milicji Obywatelskiej i czwartym takim esbekiem to był Stanisław Janikowski z RUSW w Bochni, ponieważ no, Ziomek pracował w Bochni. Oczywiście Ziomek będąc w areszcie śledczym niestety utracił pracę, został zwolniony, później został przywrócony do tej pracy, ale niestety już pod inwigilacją SB oczywiście i na niższe stanowisko, na inny wydział dużo stracił i finansowo i tak dalej. I w 2007 roku jako jedyny i pierwsza ofiara Ziomka jest Becji Tarnowskiej w Małopolsce, Warchoł wystąpił oficjalnie do Instytutu Pamięci Narodowej i do prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej właśnie Aleksandra Ziomka za to, co mu czynił. Oczywiście prokurator IPN zebrał materiały, trwało to dosyć długo, bo od zawiadomienia do wniesienia aktu oskarżenia trwało to prawie 2 lata. Niemniej Ziomka i innych rozpoznał, ponieważ przedstawiono mu w IPN-ie przez prokuratora planszę poglądową z 66 fotografiami esbeków i bardzo trafnie, oczywiście bezbłędnie wskazał, którzy to są na zdjęciach i podał ich nazwiska. W takim układzie 2 października 2006 roku prokurator IPN wystawił postanowienie o przedstawieniu zarzutów Aleksandrowi Ziomkowi. No i oczywiście został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. No, zawsze miał dobrą opinię. Mało tego, oczywiście nie przyznawał się cały czas, łącznie z procesem sądowym w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Tarnowie. Ziomek się nie przyznawał do niczego. Mało tego, i u prokuratora w IPN-ie, i na rozprawie wychwalał się, że jest takim uczciwym pracownikiem i obywatelem, i człowiekiem, że nawet aresztował szefa Wydziału Paszportowego w USW w Tarnowie i jego współpracowników za, jak to określił, różnego rodzaju machlojstwa, machinacje i przekręty. I faktycznie taka sprawa była prowadzona. Niestety na wniosek prokuratora negatywnie odpowiedział, aby doszło do konfrontacji z Alojzem Warchołem. I po 15 listopada 2006 roku prokurator IPN zamknął śledztwo i 8 grudnia tegoż roku 2006 przesłał akt oskarżenia do sądu. Rozprawa rozpoczęła się 6 lutego 2007 roku. Zeznawali również inni i funkcjonariusze na korzyść oczywiście Aleksandra Ziomka, ale i ofiary z Solidarności, które już tak bardzo nie były spolegliwe wobec Ziomka i dobrze go pamiętały jako funkcjonariusza nadgorliwego, można by powiedzieć. 4 lipca 2007 roku zapadł wyrok. Prokurator IPN wobec Aleksandra Ziomka wnioskował do sądu o 2,5 roku bezwzględnego więzienia. Natomiast sąd uznał winę Ziomka za udowodnioną w pełni i skazał go na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Plus grzywna 1000 zł. Oczywiście było to nieadekwatne do poniesionych, że tak powiem, no, męk i Ziomka i innych, ale odwołał się adwokat Ziomka, szukając oczywiście różnych kruczków prawnych, jak i odwołał się prokurator IPN. I proszę Państwa, a Ziomek się zachowywał dalej bezczelnie. Podczas ogłaszania sentencji wyroku żuł demonstracyjnie gumę i rozprawa odbywała się w sądzie apelacyjnym w Tarnowie i tylko i wyłącznie przez to, że upłynął czas, sąd był zobligowany kodeksem postępowania karnego na umorzenie całego postępowania ze względu na upłynięcie czasu, czyli na przedawnienie. Natomiast jako winny Ziomek był oczywiście. I tutaj kończąc, chcę wrócić do mojego pytania, mianowicie czy to był sukces, czy porażka III Rzeczpospolitej. Warchoł powiedział, że jemu by wystarczyło słowo przepraszam publicznie wypowiedziane przez Ziomka za te niegodziwości, które on wobec niego czynił. Natomiast tego słowa do dzisiaj to słowo nie padło i oczywiście no, Ziomek sobie stworzył firmę, ponieważ był dzwoniony w 90 roku i firmę sobie stworzył ochroniarską i nieźle prosperuje. Natomiast niewielką emeryturę ma Warchoł i inni. Także mnie się wydaje, konkludując, że no ta w 50% można by tak umownie powiedzieć, to był sukces, ponieważ się udało postawić go przed sądem jako sprawcę Aleksandra Ziomka, byłego SBK, natomiast no 50% bym powiedział, że to jest porażka, bo no niestety prawo mamy takie, a nie inne. Poza tym jeszcze chcę podnieść jedną kwestię na zakończenie, że niestety 3 prokuratorów brało udział podczas tego stanu wojennego w działaniach przeciw Solidarności, tej właśnie miejscowej, i zostali zwolnieni tylko i dlatego, że była amnestia na 22 lipca 1984 roku, zostali wszyscy zwolnieni i nie było sprawy karnej. Natomiast no, Ziomek, Warchoł 5 miesięcy był w areszcie i nikt mu zdrowia i innych rzeczy nie wrócił i nie wróci. To tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Myślę, że się zmieściłem w czasie.
Dziękuję bardzo. Dokładnie właśnie upłynął teraz czas w ogóle naszej części sesji. Po krótkiej przerwie zapraszam Państwa na kolejny blok, który będzie poświęcony kwestiom Służba Bezpieczeństwa, a inne instytucje. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.